Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak Państwo, ci, którzy mnie znają dłużej, wiedzą, że moim ulubionym felietonistą w Dzienniku Ludowym był i jest zresztą Curtis Stone. Nie wiem, czy jest Anglikiem, czy Amerykaninem, pojęcia nie mam, ale to jest jakby zupełnie bez znaczenia. A mógłby być i Eskimosem i to nie miałoby absolutnie żadnego dla mnie znaczenia, biorąc pod uwagę, że jest świetnym analitykiem, świetnie pisze, świetnie rozpoznaje pewne sprawy w Chinach i no jest biały, więc ma nieco inną optykę niż Chińczycy. I pisze doskonały artykuł. I między innymi teraz napisał artykuł, który dla większości z Państwa, podejrzewam, dla większości z Państwa, będzie trudno akceptowalny, ale dla mnie, ja akceptuję większą część tez tego artykułu bez większych problemów. A więc jego artykuł z dnia 22 kwietnia. Chiny mają siłę polityczną, która jednoczy ludzi i to główna zaleta tegoż kraju. Pokazane zdjęcie z tym wazonem pełnym wielkich, sztucznych oczywiście kwiatów z placu Tiananmen w czasie Święta Narodowego 1 października. No nie nadano. Cytuję. Trudno byłoby powiedzieć, że demokracja w zachodnim stylu jest na skraju upadku, ale na arenie światowej rozwija się prawdziwy kryzys demokracji. W Wielkiej Brytanii Brexit, w czasie Brexitu ludzie nie wiedzą, dokąd zmierza kraj. W głęboko podzielonych Stanach Zjednoczonych partie polityczne demokratów i republikanów nie mogą się porozumieć w sprawie niczego, więziąc kraj w niekończących się walkach politycznych. Można się rozejrzeć po świecie zachodnim i widać symptomy niepowodzenia tego systemu politycznego, które są oczywiste. No, nie wspomniał tutaj o Unii Europejskiej, ale to już jest w ogóle. To jest pewnie pod dnem i dwoma metrami mułu, więc tego już nie widać. Cytuję dalej. Z drugiej strony, Chiny pod przewodnictwem Komunistycznej Partii Chin dają niesamowite rezultaty. Przynoszą niesamowite rezultaty, a ludność Chin ma silne zaufanie do swojej przyszłości. Nie trudno zrozumieć dlaczego. Według danych Banku Światowego PKB Chin, mierząc to obecnymi dolarami, w 1960 roku wynosił w przybliżeniu 60 miliardów dolarów. Ponad dwukrotnie więcej miał, bo 150 milionów dolarów, miliardów, przepraszam, dolarów, miał na początku reformy otwarcia, czyli w 1978 roku. A w roku 2017 zbliżył się do, przepraszam, nie zbliżył się, a wyniósł to PKB w dolarach wyniosło 12 bilionów dolarów. Wbrew temu, wbrew krytyce Chin, Komunistyczna Partia Chin stwarza znacznie lepszą przyszłość. Stworzyła znacznie lepszą przyszłość i stwarza w dalszym ciągu dla ponad 1,3 miliarda Chińczyków, a także dla ludzi, na wielu ludzi na całym świecie. Tak stworzyła w stosunku oczywiście do tego białego świata. Cytuję dalej. Jednym z największych dotychczasowych osiągnięć Chin są osiągnięcia w zakresie ograniczania ubóstwa. To jest oczywiste. Mówiłem o tym wielokrotnie. Program działań, cytuję, na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 30. przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 roku, stanowi wspólny plan pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety. Podstawowym celem jest położenie kresu ubóstwa raz na zawsze. Jest czymś, co Chiny, największy rozwijający się kraj na świecie, do czego Chiny zawsze przywiązywały wielką wagę. Podnosząc więcej ludzi z ubóstwa, wyciągając większą ilość ludzi z ubóstwa niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Jak Państwu mówiłem, ta ilość wyliczona przez któryś agent ONZ-u waha się od 600 do 800 milionów ludzi. Za tymi wynikami stają organy partii rządzącej na różnych szczeblach, które są siłą bojową w walce kraju z ubóstwem. Jedną z praktyk w chińskiej kampanii walki z ubóstwem jest wybór i przydzielenie zdolnych osób do pełnienia funkcji pierwszego sekretarza w zubożałych wioskach, aby poprowadzić ludzi w kierunku realizacji ukierunkowanych i precyzyjnych środków na rzecz walki z ubóstwem. Liderzy ci są starannie dobierani przez Departament Organizacji Komitetu Centralnego KPH, Krajowy Dział HR-u, w cudzysłowie, który nadzoruje około 90 milionów członków. Ta wyjątkowa praktyka, okazała się bardzo skuteczna, pokazuje przewagę chińskiego systemu politycznego w mobilizowaniu zasobów do osiągnięcia konkretnego celu. Podsumowując, model chiński odniósł duży sukces w tej materii. Potwierdzają to duże sondaże, tak jak przeprowadzone przez Fundację Billa i Melindy Gatesów i Gallupa, które pokazują, że większość Chińczyków nie tylko pozytywnie ocenia przyszłość swojego kraju, ale chiński model zyskuje globalnych wielbicieli. Na przykład w 2018 roku Ipsos, pracownia Ipsos, przeprowadził badania finansowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów i stwierdził, że 94% chińskiej młodzieży w wieku od 12 do 15 lat optymistycznie patrzy na przyszłość swojego kraju. Badania wykazały również, że 88% chińskich dorosłych było pozytywnie nastawionych do przyszłości Chin. I właśnie w zeszłym miesiącu Gallup odkrył, że pozytywna percepcja chińskiego przywództwa nadal się umacnia, a rating Chin wśród wzrósł do najwyższego poziomu od prawie dekady. Ale Chiny nie miałyby tej swojej silnej pozycji, jaką mają dzisiaj, gdyby przyjęły system zachodni, oparty na nieprzyjemnej czy nieprzejednanej właściwie konfrontacji. To, co utrzymuje naród razem i posuwa do przodu, jest potężna, jednolita siła polityczna, która działa jako czynnik wiążący w kraju o długiej i złożonej historii. A chińscy eksperci, tacy jak Chang Wei z Uniwersytetu Fudan, wskazali, że Chiny jako super nowoczesne państwo o długiej historii rozwinęły tradycję rządzenia przez zjednoczoną grupę rządzącą, a komunistyczna partia Chin jedynie utrzymuje tę tradycję. To jest oczywiste, ja o tym mówiłem od zawsze. Podczas większości historii jednolitego zarządzania w kraju Chiny były prawdopodobnie lepiej zarządzane i zamożniejsze niż Zachód. No nie, nieprawdopodobnie, po prostu tak było. Kraj zaczął się opóźniać, gdy zamknął drzwi do świata zewnętrznego i przegapił rewolucję przemysłową. Ale Chiny są teraz na właściwej drodze i szybko nadrabiają zaległości na Zachodzie. No, z tym ostatnim zdaniem tutaj bym się chyba jednak nie zgodził, ale to jest drugorzędna sprawa. Istotna jest ta druga. Znaczy ta pierwsza część zdania jest moim zdaniem nieprawdziwa, ale druga jak najbardziej, że Chiny są teraz na właściwej drodze i szybko narabiają zaległości w stosunku do Zachodu. Myślę, że nawet niektóre już zostały dawno nadrobione. Cytuję dalej. Chińczycy mają szczęście mieć siłę polityczną, która reprezentuje ich ogólne interesy. Ponadto w przeciwieństwie do Zachodu, proces wyboru urzędników jest ostrożnym i racjonalnym procesem. A przywódcy Chin są wybierani zarówno w oparciu o uczciwość, jak i umiejętności. W systemie zachodnim nowi politycy mogą wygrywać z wyborcami tanią rozmową, a duże pieniądze wpływają na wyniki. Końcowym rezultatem takiego systemu są często kłótnie i walki oraz wiele dysfunkcji rządowych. Model chiński jest zupełnie inny. Jak opisuje to Chang Weiwei, ten cytowany wyżej. Chiny stosują system selekcji i wyborów, gdzie kompetentni przywódcy są wybierani na podstawie wyników i szerokiego poparcia po różnego rodzaju ocenach i wyborach. Właściwie konsensusu. On tutaj powinien użyć słowa konsensus. Oba modele mają wybite w nich wybory, ale model zachodni nie ma rygorystycznego procesu testowania, jaki ma model chiński. Zamiast tego zależy od racjonalności, w cudzysłowie, codziennych ludzi, aby podjąć najlepszą decyzję, co w najlepszym przypadku, jak w referendach w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii, dał wynik bądź irracjonalny, szczerze mówiąc, niebezpieczny. To sprawia, że chiński proces polityczny jest wyjątkowy. Komunistyczna partia Chin, największa partia rządząca na świecie, jednoczy wszystkich ludzi politycznie i wszystkich ludzi w kierunku wspólnego celu. Pokonując pułapki paskudnej konfrontacji między wieloma partiami politycznymi. W Stanach Zjednoczonych konflikt partyzancki wręcz rozrywa naród i osłabia wysiłki na rzecz rozwoju. W Wielkiej Brytanii nieprzyjemna konfrontacja osłabia stabilność polityczną. Oba kraje nie mają nadrzędnej siły politycznej, która by zmusiła partię polityczną i ludzi do wspólnej pracy na rzecz wspólnego celu, jakim jest budowa silnego kraju. Zachodnie kraje są jawnie partiami z cząstkowymi interesami. Cytuję cały czas. Podczas gdy komunistyczna partia Chin jest partią o zintegrowanych interesach, która reprezentuje długoterminowe interesy ogółu społeczeństwa. I tak myślą chińscy uczeni, jak na przykład pan Chang. Kraje, i tutaj cytuję tego pana Changa, kraje z systemami politycznymi reprezentującymi długofalowe interesy społeczeństwa będą dobrze radzić sobie w międzynarodowej konfrontacji w XXI wieku, powiedział pan Chang. Dlatego optymistycznie podchodzę do chińskiego modelu politycznego. Jak pokazuje ostatnie zdanie, jak pokazuje dramat na światowej scenie, wiara w model zachodni zanika. Demokracje w stylu zachodnim nie są systemem uniwersalnym, ani też końcem historii. To koniec. A proszę Państwa, tutaj oczywiście to są drobiazgi, ale na przykład ten pan mówi, że w Wielkiej Brytanii nie ma nadrzędnej siły politycznej. No więc nieszczęście polega na tym, że królowa brytyjska nie jest tą tą osobą, która patronuje krajowi. Ona jest niejako z boku. Ona została zwekslowana zupełnie na boczny tor. Jej prerogatywy są żadne polityczne, no i to jest właśnie nieszczęście. No a w Stanach Zjednoczonych to wiecie Państwo, jak jest, nie mówiąc już o Unii Europejskiej, która jest jedną wielką porażką w tej chwili. Ale nie interesuje mnie zupełnie model zachodni, bo ja uważam, że to jest model schodzący, od dłuższego czasu uważam, że jest modelem schodzącym i zajmować się nim nie mam najmniejszego zamiaru. Natomiast interesowała mnie głębsza analiza chińskiej sceny politycznej, bo to, że z tymi kadrami to może nie jest tak rozkosznie, jakby chciał pan Stone, jak ja bym chciał zresztą, no to najlepszym dowodem są permanentne procesy wytaczane wysokim i średnim urzędnikom centralnym wręcz czasami, a urzędnikom, którzy sprzeniewierzyli się swojemu urzędniczemu powołaniu. Zresztą nie pierwsza to taka sytuacja w historii Chin. Więc to może z tymi kadrami nie jest najlepiej, ale ja myślę, że tu jest co innego istotne. Te kadry to wymagają jeszcze wiele pracy. Wiele pracy i to nie tyle partyjnej, znaczy nie tyle ideowej, co wręcz moralnej. Natomiast tutaj ten pan mówi o tej selekcji i wyborach. O tej selekcji i wyborach w ramach KPH, co ma w przyszłości dać lepsze efekty. I tutaj, oby tak było, tutaj mam nadzieję, że ci, którzy w ramach KPH zajmują się właśnie ten departament, jakże on się tam nazywa, departament organizacji KPH, Komitetu Centralnego, że ci ludzie, którzy tam pracują, naprawdę będą potrafili zrobić coś, co w sposób zasadniczy zmieni sytuację. Ja nawet wiem, co można było zrobić, ale na razie chyba na tym etapie rozwoju w Chinach to jest niemożliwe, a mianowicie trzeba by było wprowadzić wśród wszystkich urzędników, ja bym to nazwał kartę urzędniczą, czyli po prostu możliwość prześwietlania tych ludzi z ich składanie corocznych PIT-ów, o, tak bym po polsku powiedział, składanie corocznych sprawozdań ze swoich dochodów i wtedy nieporównanie łatwiej można by było wychwycić wszelkie nieprawidłowości. Oczywiście nie samych członków partii, nie samych urzędników będących członkami partii, ale w ogóle wszystkich urzędników, to raz, a dwa, nie tylko ich, ale członków ich rodzin, bo być może Państwo wiecie, albo i nie, ale tam więzi rodziny są tak mocne, że rozdysponowanie pieniędzy, które urzędnik dostaje pod stołem na pociotków, jest rzeczą naturalną i ci pociotkowie wcale nie protestują przeciwko temu, że wisi na nich jakieś jedno, czy dwa, czy trzy mieszkania. Mimo tego, że oczywiście właścicielami tego nie są. No ale to jest chińska rodzina, nie polska. Wiecznie kłócące. Więc tutaj podejście u wszelkich urzędników, w szczególności członków partii, prześwietlenie ich, możliwość prześwietlania corocznego ich dochodów zmieniłaby sytuację, ale to myślę, że to nie jest najistotniejsze. Zresztą znaczy, to jest ważne, ale w przyszłości być może zostanie wprowadzone. Natomiast co jest zdecydowanie istotniejsze? To, co spaja Chiny, czyli partia. Bo to partia spaja Chiny. Jeśli 88% dorosłych Chińczyków jest pozytywnie nastawionych do przyszłości Chin, no porównajcie Państwo to z Polakami, no w czasie wyborów coś na ten temat widać, prawda? Wieloma innymi nacjami, gdzie to w ogóle jest nieosiągalny efekt. No, dzieci w wieku 12-15 lat, to są dzieci oczywiście. No, ale to w końcu zleciła fundacja Billa i Melinda Gatesów. Która stwierdziła, że której to badanie stwierdziło, że 94% tych chińskich dzieciaków od 12 do 15 lat, 94% optymistycznie patrzy w przyszłość swojego kraju. No przecież te dzieci mają swoje rodziny, prawda? Słyszą, co rodzice mówią, co dziadkowie mówią. No i jeśli tylko 6% może powiedzieć, że u nich w domu, bo to tak naprawdę to u nich w domu mówi się źle o perspektywach chińskich, no to teraz zliczcie sobie Państwo tylko samych muzułmanów w Chinach, tylko tych ludzi, którzy, samych Hanów, którzy nie są pozytywnie nastawieni do KPH, a ja sam znam takich, więc 6% to jest nic. Nawet te 12% do 88% to jest nic. Tak, mili Państwo, więc życzyłbym każdemu krajowi, żeby miał tak ujednolicone społeczeństwo, żeby jego społeczeństwo tak wierzyło w przyszłość swojego kraju. Marzyłbym o tym, żeby to nam się przydarzyło, ale to chyba jest w ogóle nieosiągalne już kiedykolwiek, nigdy. Skąd się to bierze? Powtarzam jeszcze raz. Skądeś to się bierze? W mojej opinii to, co zostało tu napisane na samym początku, jest właściwą tezą. Że to jest efekt tego, iż przez całe tysiąclecia Chiny były rządzone przez potężną siłę, przez, no, powiedzmy sobie, no, znacznie więcej niż 2000 lat, no, przez potężną siłę, jaką była siła cesarza. Na początku to cesarstwo było bardzo ułomne, później stało się bardzo mocne od Hanów i było, i istniało. I cały czas ta naprzód władza królewska w tych królestwach, później wybijająca się władza cesarska, teraz w ciągu ostatnich 80-70 lat władza KPH, no to jest jakby kontynuacja. I proszę pamiętać, te 70 lat to jest jakiś moment w historii Chin, w kilkutysięcznej historii Chin. I ten moment trwa i wygląda na to, oby trwał bardzo długo, oby trwał przez następne 1000 lat, z bardzo prostej przyczyny. Trwa i będzie trwał, dlatego że to jest kontynuacja tego, co Chińczycy mają w genach. Tak. Kontynuacja konfucjańskiego sposobu widzenia swojego kraju. Przepraszam. Z silnym, jednorodnym przywództwem. Koniec. Proste jak konstrukcja cepa. A wielu Chińczyków znających swoją historię swojego kraju, odleglejszą historię swojego kraju, na pytanie, czy w Chinach sprawdziła się demokracja, można spokojnie powiedzieć, to był dramat. Dwa razy demokracja miała miejsce w Chinach. A po 11 roku, po rewolucji Qinghai i proszę Państwa, w okresie rewolucji kulturalnej. Tak, to też była demokracja. Specyficznie pojmowana, ale jednak demokracja socjalistyczna. I to był dramat. To już wtedy był dramat. Dramat, który zaowocował straszliwymi ofiarami. Więc demokracja w Chinach nigdy się nie sprawdziła. I mam nadzieję, że Chiny już nigdy, przenigdy nie będą wystawione na próby demokratyzowania. Oby. Powtarzam jeszcze raz. To by był koniec Chin. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.